Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W środowy wieczór w studiu Rozmów Niedokończonych wszystkich widzów telewizji Trwam wita ojciec Wacław Zyskowski. Współczesne oblicza duchowości to temat naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych, a podejmować go będziemy z naszym gościem, księdzem profesorem doktorem habilitowanym Markiem Chmielewskim, teologiem, kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Szczęść Boże wszystkim, szczęść Boże Ojcu.
No właśnie, księże, współczesne oblicza duchowości. Czy my dzisiaj w świecie, w który tak bardzo chce odejść od Kościoła, tak bardzo chce odejść od Pana Boga, chce Go zrzucić z piedestału, piłować przywileje i tak dalej, możemy mówić jeszcze cały czas o czymś takim jak duchowość ludzka? Czy w ogóle możemy powiedzieć, że wszyscy ludzie tej duchowości potrzebują, czy może tylko niektórzy?
Znamienne zdanie powiedział Jan Paweł II, napisał ponad 20 lat temu w może trochę pomijanym i zapomnianym liście Novo Millennium in Unte, który jest takim programem papieża Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie, w którym doskonale nie tylko diagnozuje sytuację współczesnego świata, ale też właśnie programuje życie Kościoła w trzecim tysiącleciu. I między innymi Jan Paweł II pisze takie słowa, które pozwolę sobie przytoczyć, bo to jest odpowiedź na ojca pytanie. A czyż nie jest to znakiem czasu, pisze Jan Paweł II, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. I dalej papież dodaje takie zdanie. Także inne religie, obecne już na szeroką skalę, również na terenach od dawna schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokajania tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. My jednak, i to jest bardzo, no bardzo poruszające słowa, my jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z nimi. Papież zauważa, że mimo procesów laicyzacji, mimo tego właśnie odchodzenia, tego ugrzęźnięcia w konsumizmie, w hedonizmie, w różnego rodzaju przyjemnościach doczesnych, gdzieś w człowieku jest ten głód duchowości, jest ta powszechna potrzeba duchowości. Powszechna, czyli występująca nie tylko w jakimś określonym środowisku, czy doświadczana przez określonych ludzi, ale powszechna, czyli obejmująca wszystkich. Tylko problem leży w tym, że duchowość właśnie niejedno ma imię. Duchowość ma różne oblicza. My często właśnie nie rozumiemy właściwie samego pojęcia duchowość. Zbyt pośpiesznie, mówiąc o duchowości, etykietujemy ją, przynajmniej domyślnie, przymiotnikiem chrześcijańska. Tymczasem to nie jest jedyna duchowość. Mamy wiele duchowości, tyle ilu jest ludzi praktycznie biorąc. Więc każdy ma jakąś duchowość, jakąś własną duchowość. Człowiek potrzebuje tego wychodzenia poza siebie. Stąd też duchowość, może ta właśnie chrześcijańska, ta zwrócona ku Bogu w Trójcy Jedynemu, ta duchowość, która jest życiem duchowym, tutaj za chwilę spróbuję wyjaśnić to rozróżnienie duchowość, życie duchowe, być może ta jest spychana na rzecz innych duchowości, które człowiek ma, które sobie tworzy, które w jakiś sposób służą mu do rozwiązywania różnych skomplikowanych problemów życiowych.
Czyli niewierzący też ma jakąś duchowość?
Tak. Mamy nawet w polskiej literaturze takie publikacje, chociażby André Comte Sponville, który pisze o duchowości ateistycznej. Mamy duchowość demoniczną, mamy duchowość bez religii, której takim propagatorem, i zresztą są też po polsku książki, jest amerykański myśliciel Sam Harris. Samuel Harris. To stosunkowo młody człowiek, którego książki cieszą się dużym powodzeniem. Duchowość bez religii. Mówi się także o duchowości takiej neurologicznej, nawet wręcz o neuroteologii. Za duchowość uważa się także śledzenie procesów neurologicznych, które dokonują się w mózgu człowieka, który przeżywa, który ma doświadczenie religijne, doświadczenie duchowe. Więc mamy bardzo różne duchowości, niekoniecznie właśnie religijne. Może być duchowość niereligijna, może być duchowość humanistyczna, może być duchowość na przykład ekologiczna, duchowość estetyczna, różna.
Właśnie, dotknął ksiądz ciekawej kwestii. Tutaj się zaczepię o tę duchowość ekologiczną. Czyli my możemy powiedzieć, że ktoś, kto nawet nie jest wierzący, albo jest wierzący, tylko nie za bardzo zaangażowany, poszukujący jakiegoś takiego quasi sensu życia, albo jakiejś takiej rzeczywistości, której mógłby się oddać, czy to już jest poszukiwanie duchowości, właśnie ekologia, albo na przykład styl życia, nie wiem, weganizm, wegetarianizm, zdrowy styl życia, bycie fit, jak to się dzisiaj mówi, czy to też jest pewnego rodzaju duchowość?
Tak, 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 możemy powiedzieć, to jest pewnego rodzaju duchowość i właśnie to pytanie, jaki to jest rodzaj duchowości, jest tutaj w tej sytuacji bardzo istotne. I proszę pozwolić, że ja w tym momencie zrobię taki mini wykład, który rozświetli nam pewne kwestie, bo obawiam się, że widzowie mogą mieć w tej chwili trochę niepokój, o czym my tu rozmawiamy, bo wydaje się, że powinniśmy mówić o duchowości chrześcijańskiej, a więc o całej tej sferze, do której przywykliśmy, a tymczasem zaczęliśmy rozmowę wręcz niechrześcijańską. Otóż ja miałem podobny dylemat na początku mojej pracy akademickiej przed 34 laty, kiedy zacząłem się zajmować duchowością. Wtedy właśnie często mnie pytano, a co to jest duchowość? To co ty wykładasz, duchowość, ale co to jest? W tej chwili chyba nikt nie stawia takiego pytania, bo słowo duchowość jest bardzo powszechne, w powszechnym użyciu. No i wtedy właśnie drażniło mnie to, że mówiono o duchowości także poza kontekstem chrześcijańskim. I byłem skłonny bronić, że to my, chrześcijanie, mamy prawo mówić o duchowości, a inni ewentualnie mogą sobie mówić o życiu wewnętrznym. Ale doszedłem do wniosku, że no przecież taka jest rzeczywistość, także język, on też wskazuje na pewną rzeczywistość, która istnieje. Zacząłem się nad tym zastanawiać i pewnym kluczem do rozwiązania moich dylematów była lektura wcale niełatwego dzieła kardynała Karola Wojtyły Osoba i czyn. I tam kardynał Wojtyła wyjaśnia, że człowiek ma wrodzoną zdolność do autotranscendencji. To jest takie trudne słowo, autotranscendencja, mówiąc inaczej, czyli wrodzona, wpisana w naturę człowieka jako osoby, zdolność do wychodzenia poza siebie, poza swoje potrzeby biologiczne, poza ten ciasny świat, który sobie tworzymy, żeby jakoś egzystować. Mówiąc inaczej, w każdym z nas jest jakaś ciekawość tego świata, który nas otacza. No, przykładem tego jest chociażby to, że posługujemy się językiem, nie tylko wydajemy dźwięki jak zwierzęta, ale posługujemy się językiem, posługujemy się pojęciami, symbolami, że interesujemy się drugim człowiekiem, otaczającym nas światem, jesteśmy ciekawi tego świata, prowadzimy różnego rodzaju badania, eksperymenty. Mało tego, człowiek tworzy sztukę, muzykę, inne rzeczy. To wszystko jest przejaw właśnie tej autotranscendencji, którą Jan Paweł II uważa za istotę duchowości. Mówiąc właśnie, że duchowość to ta właśnie wrodzona zdolność do autotranscendencji. Dlatego ja proponuję, by mówić o duchowości antropogenicznej. To jest niewystępujący w literaturze termin. Ja proponuję, by to tak nazywać. Czyli na poziomie natury mamy duchowość antropogeniczną, którą ma każdy człowiek, bo każdy jakoś jest ukierunkowany ku temu światu, który go otacza. Każdy wychodzi poza siebie, nie zadowala się tylko tym, żeby zaspokoić te elementarne potrzeby typu pokarmu, wypoczynku czy jakiejś tam przyjemności, ale chce czegoś więcej. Problem jest w tym, czego człowiek chce, ku czemu transcenduje, ku czemu wychodzi. może szukać prawdy, będzie wtedy to duchowość na przykład jakaś taka werytatywna, może dociekać istoty rzeczy, wtedy możemy mówić o duchowości na przykład metafizycznej czy filozoficznej, może się fascynować otaczającym go światem, harmonią z otaczającą go naturą i wtedy możemy mówić o duchowości na przykład tej ekologicznej i tak dalej. Ale jeżeli człowiek, a z zasady chyba każdy ma w sobie taką potrzebę, zwraca się ku komuś lub ku czemuś, kogo uznaje za swojego tego sotera, czyli zbawcę, to tak z języka greckiego, czyli w czymś upatruje szansy na zabezpieczenie swojej tożsamości, swojej przyszłości, swojego poczucia bezpieczeństwa, wówczas możemy mówić o duchowości religijnej. Gdy to ukierunkowanie tej autotranscendencji jest to soteryjne, czyli nazwijmy to zbawcze, to wówczas możemy mówić o duchowości religijnej. Natomiast i to jest pewna wrodzona dyspozycja człowieka. Tu posłużyłbym się pewnym takim obrazem dziecka. Zdrowe dziecko, które się rodzi, ma zdolność mówienia. Ma wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby się komunikowało przy pomocy języka. Ale to, jakim będzie mówić językiem, czy po polsku, czy po angielsku, czy jakimkolwiek innym językiem, co będzie mówić, czy będzie mówić prawdę, dobre rzeczy, czy złe, czy wulgarne, czy będzie mówić poprawnie, dykcyjnie, czy będzie mówić byle jak, to zależy od wielu czynników, od wpływów, które na niego oddziałują. I coś podobnego możemy mówić w odniesieniu do tej duchowości antropogenicznej. Ta dyspozycja w każdym z nas jest. I teraz dużo zależy od środowiska, od bardzo wielu czynników, jak ta wrodzona dyspozycja zostanie ukształtowana i czy ona będzie wystawiona, że tak powiem, na działanie łaski. Czy pozwolimy Bogu przemówić do człowieka i człowiek, mając tę dyspozycję duchowościową, Bogu odpowie. Święty Tomasz uczy, że łaska bazuje na naturze. Gratia notoli naturam set elevat et perficit. Łaska nie niszczy natury, ale ją uwznośla i wydoskonala. I właśnie po to, śmiem twierdzić, Pan Bóg dał nam tę wrodzoną wrażliwość na otaczający nas świat, po to nam dał tę duchowość antropogeniczną, aby ona była tym narzędziem do odpowiadania na łaskę wiary, która sprawia, że duchowość religijna zostaje podniesiona na poziom nadprzyrodzony, staje się duchowością chrześcijańską. Czyli mówiąc inaczej, duchowość chrześcijańska jest szczególną postacią duchowości jako takiej. Dlatego tak ważne jest to, o jakiej my duchowości mówimy, jaki przymiotnik zastosujemy. I to, co powiedzieliśmy na początku, żeby nie ulegać fascynacji samym tylko pojęciem duchowość, ale zawsze ważne jest to, o jakiej duchowości mówimy. Mamy duchowość dalekowschodnią, mamy duchowość islamską, mówiliśmy ateistyczną, satanistyczną, ezoteryczną. Więc to, że mówimy o duchowości, to jeszcze nie wszystko. O jakiej mówimy duchowości? Jeżeli mówimy o duchowości chrześcijańskiej, to wówczas możemy, ja taką koncepcję głoszę, to wówczas mamy prawo postawić znak równości z pojęciem życie duchowe, czyli życie, ściśle biorąc, życie z Ducha Świętego. Życie duchowe, czyli życie Ducha Świętego w nas w związku z dziełem odkupieńczym Jezusa Chrystusa. Czyli inaczej mówiąc, o ile każdy człowiek, bez względu na religię, na kulturę, ma swoją duchowość, jakąś duchowość, to chrześcijanin ma życie duchowe. Życie duchowe jest atrybutem człowieka ochrzczonego, który otrzymał dar Ducha Świętego już we Chrzcie Świętym, otrzymał całe wyposażenie nadprzyrodzone na bazie tej naturalnej zdolności do tego, aby wejść w ten intymny dialog z Bogiem, który jest w służbie naszego uświęcenia, naszego zjednoczenia z Bogiem.
Ale kiedy my słyszymy życie duchowe, kiedy słyszymy duchowość, mamy żyć duchowością chrześcijańską, to od razu mam takie wrażenie, włącza nam się taka czerwona lampka, no tak, ale ja nie jestem mistykiem. Ja nie mam czasu na to, żeby długich godzin poświęcać na medytację, na modlitwę, na rozważanie. Więc czy ja też mogę być, wzrastać w duchowości chrześcijańskiej jako właśnie ten przysłowiowy Kowalski?
No, właściwie to tak. My wszyscy jesteśmy powołani do życia mistycznego, ale to może zostawmy na chwilę. Natomiast sam chrzest święty, samo wszczepienie w Chrystusa, wszczepienie w Kościół, to jest obiektywny początek życia duchowego. Wtedy rozpoczyna się życie Ducha Świętego w nas. Więc siłą rzeczy jesteśmy wezwani do życia duchowego, a to, jaki ono przybierze kształt, jaką dynamikę, to już zależeć będzie od nas i od naszej współpracy z łaską Bożą. Tutaj nie można się wymówić, nie można powiedzieć w ten sposób, że no jestem takim zwykłym Kowalskim, czy zwykłym Chmielewskim, żeby już tutaj nie angażować innych nazwisk. Wobec tego ja no jestem chrześcijaninem, ale życie duchowe mnie nie obchodzi. Duchowość mnie nie obchodzi. Nie może tak być. To tak samo, jakby ktoś powiedział, no jestem człowiekiem, ale nie będę posługiwał się mową. Właśnie mowa, to jak mówimy, no jest atrybutem człowieka. To jest też nierzadko przejaw naszego człowieczeństwa. Nasze właściwie człowieczeństwo, to jacy my jesteśmy, kim jesteśmy, poznajemy na przykład po tym, co mówimy. Jak cię słyszą, tak cię piszą, jest takie powiedzenie. Więc tak samo i tutaj. Nie można się wymówić od życia duchowego tylko dlatego, że nie jestem mistykiem, nie jestem w zakonie, nie jestem księdzem, jestem tylko zwykłym parafianinem. To jest właśnie nasze chrześcijańskie powołanie. Pamiętajmy, że naszym podstawowym powołaniem chrześcijańskim, o czym przypomniał bardzo wyraźnie Jan Paweł II w cytowanym już liście Novo Millenium Ineunte, jest świętość. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. My się boimy tego stwierdzenia, no bo ono nas zawstydza. No, mamy świadomość, jak dalecy jesteśmy od tego ideału. Ale może problem leży w tym, że ten ideał świętości jest za bardzo wysublimowany. Jest taki nieadekwatny do nas. O świętości myślimy przez pryzmat wielkich świętych, żeby tylko przywołać świętą Faustynę, świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. Nie wiadomo dlaczego nazywaną tak trochę no, zbyt familiarnie Tereską. Mi się zawsze kojarzy ten film Cześć Tereska, święta Tereska. No tak, to jest doktor Kościoła, że ona zmarła mając niespełne 25 lat, to nas nie upoważnia, żebyśmy ją, przepraszam, tak poklepywali po plecach. Więc z szacunkiem do doktorów Kościoła. Więc święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a nie święta Tereska, bo to tak, tak trochę jest nieelegancko. I często tak właśnie w takich kategoriach myślimy, no gdzie mi tam do świętej Faustyny, gdzie mi tam do takich właśnie wielkich świętych, o których cały świat mówi. Ale Jan Paweł II, mając świadomość tego, jak często mamy problem z tym powołaniem do świętości, o czym przypomniał Sobór Watykański II, że wszyscy, bez wyjątku, niezależnie od tego, czy należymy do stanu kapłańskiego, czy do stanu życia konsekrowanego, czy do stanu świeckiego, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. To wielokrotnie przypominał Jan Paweł II, zresztą nieprzypadkowo nazywany też papieżem świętości, który wypromował prawie 1500 błogosławionych i prawie 500 świętych. Mówi się, że Jan Paweł II więcej beatyfikował i kanonizował niż wszyscy papieże razem wzięci w minionej epoce. Myślę, że to chyba trochę przesadzone i zresztą trudne do zweryfikowania, bo wiemy, że tych procedur kanonizacji, beatyfikacji no, nie było wcześniej, były te inne drogi. W każdym razie Jan Paweł II, mając tę świadomość, właśnie we wspomnianym liście Novo Millenium Ineunte pisze, że świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Wysoka miara, ale zwyczajnego życia chrześcijańskiego. To znaczy, że nikt z nas nie ucieknie od tego powołania. Nikt się nie może od niego wyłączyć. Zresztą sam papież w tymże liście na to zwraca uwagę, że być dobrym chrześcijaninem to dążyć do świętości. Z tym, że ta świętość jest na miarę każdego człowieka. My jakkolwiek podziwiamy świętych, oni są dla nas wzorami, posiłkujemy się ich orędownictwem u Boga, ale to my sami musimy własną świętość kształtować. Ale
ja też myślę, że to jest też takie pokłosie tego, że w pewnym momencie odeszliśmy od czytania życiorysów świętych. To znaczy, my patrzymy na świętego, jak mówi ksiądz Krzysztof Wąs, często na tak zwany produkt końcowy. No tego, tak, który już był po drodze wzrastania, po drodze walki ze sobą. I dlatego, kiedy patrzymy na takiego świętego, to on nam się wydaje daleki i niemożliwy. Ale kiedy rzeczywiście wczytywamy zaczęlibyśmy się wczytywać na nowo w tę historię życia, to wtedy zobaczylibyśmy, że to jest zawsze proces, że to jest zawsze wzrastanie.
Właśnie to jest, tutaj słusznie ojciec zauważył, ważna jest dobra hagiografia, bo mamy pewne hagiografie takie mityczne, które sprawiają, że no święci są oderwani od rzeczywistości. Oni, ich te życiorysy, często pisane na pewne zamówienie, oderwane są od realiów. No, żeby tu tylko przywołać już urastający do anegdoty, jakiś przykład świętego, który był tak umartwiony już w dzieciństwie, że w piątki, jak w niemowlęctwie, już tak był umartwiony, był tak święty w niemowlęctwie, że w piątki pościł i nie chciał ssać piersi. No, to już jest, ironizujemy, ale to są takie często mamy wzorce, takie tworzymy sobie wzorce świętości, że święty to jest ktoś, kto chodzi po obłokach, a nie po ziemi. Tymczasem, jeszcze raz powtórzmy, według Jana Pawła II świętość to wysoka miara, ale zwyczajnego życia chrześcijańskiego, tam, gdzie jesteśmy postawieni. A co to znaczy ta wysoka miara? To jest miara miłości Boga i bliźniego. Czyli nic nadzwyczajnego, można powiedzieć, a jedynie wierność temu, co otrzymaliśmy w Chrzcie Świętym. Natomiast w służbie tej świętości, czy w tej realizacji świętości służy nam to, co my nazywamy życiem duchowym. Jest, można powiedzieć, że duchowość chrześcijańska jest w funkcji naszego uświęcenia. Po to jest ta duchowość.
No właśnie, księże profesorze, jeden z prowadzących właśnie życie duchowe, powiedział, że duchowość to nie jest coś ekskluzywnego, to nie jest coś dla nielicznych, tylko jest obowiązkiem tak naprawdę każdego chrześcijanina. Więc jakie byłyby cechy naszej duchowości, duchowości chrześcijańskiej?
Właśnie na tle tych wielu duchowości, także duchowości religijnych, bo te niereligijne zostawmy, nasza duchowość wyróżnia się kilkoma bardzo charakterystycznymi cechami. Mówimy tu o duchowości katolickiej, bo duchowość chrześcijańska, duchowość katolicka to też są tu pewne różnice. Duchowość katolicka przede wszystkim to jest duchowość trynitarna, czyli uznajemy Boga w trójcy osób i do Boga w trójcy się zwracamy w naszych modlitwach, w naszych aktach wiary. Punktem odniesienia jest Boska Trójca. To jest pierwsza cecha, więc duchowość, jest to duchowość trynitarna. Dalej cecha niezwykle ważna w naszej chrześcijańskiej duchowości, jak sama nazwa wskazuje, to jest chrystocentryzm. Chrystus jest w centrum. Całe nasze życie duchowe ma być chrystoformizacją. Tu używam takiego terminu technicznego lansowanego przez nasze środowisko lubelskie. Chrystoformizacja to jest nawiązanie do słów świętego Pawła z listu do Galatów, w którym apostoł pisze takie słowa, że modli się o to, aby w adresatach, w Galatach ukształtował się Chrystus. Właśnie chrystoformizacja to jest kształtowanie siebie na wzór Chrystusa, upodabnianie się do Chrystusa, chrystoformizacja. To jest cały ten proces i cały sens życia duchowego. Wszystko, co robimy w sferze życia duchowego, ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem i do upodobnienia do Niego. I to jest druga zasadnicza cecha. Trzecia to jest pneumatologiczny wymiar. Mówimy o duchowości, o życiu duchowym, które, jak powiedziałem, jest życiem z Ducha Świętego w nas. Więc to nie jest tylko pewien taki proces humanistyczny, czy tylko jakieś przebiegi psychiczne, czy sfera moich uczuć, ale to jest przede wszystkim otwarcie się na działanie Ducha Świętego. To jest to przyzwolenie, aby Duch Święty mnie prowadził. Trudno wyobrazić sobie duchowość chrześcijańską bez odniesienia do Ducha Świętego. A więc na przykład tylko skupienie się na tym, żeby mnie było dobrze, żeby były miłe uczucia, albo żeby było takie poczucie jedności z naturą. My mamy budować sobie poczucie jedności i doświadczenie jedności z Bogiem, z Chrystusem, z Duchem Świętym. Kolejna ważna cecha duchowości chrześcijańskiej to mianowicie eklezjalność. Nasza duchowość rodzi się w Kościele i jest kształtowana przez Kościół. Jeden z takich autorów włoskich, jeszcze z lat 60., bardzo mocno podkreśla, nawiązując trochę do słów świętego Cypriana, extra ecclesia nulla salus, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia, więc on pisze, że extra ecclesia nulla spiritualitas catholica. Czyli poza Kościołem nie ma duchowości katolickiej. Nasza duchowość, nasze życie duchowe rodzi się poprzez sakramenty. Tu jest znowu kolejna cecha, czyli ta sakramentalność duchowości chrześcijańskiej, a więc otrzymujemy łaskę wiary przez sakrament chrztu, umocniona przez sakrament bierzmowania, następnie sakrament pokuty, Eucharystia, która jest źródłem i szczytem życia duchowego i pozostałe sakramenty, których tutaj już nie będziemy omawiać detalicznie. W każdym razie nie wyobrażamy sobie duchowości chrześcijańskiej bez sakramentów. I gdyby ktoś lansował jakieś rozwiązania duchowe, pomijając znaczenie sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, no nie byłby w zgodzie z tym, czego uczy Kościół. I jeszcze jedna cecha, oprócz tej właśnie eklezjalności i sakramentalności duchowości chrześcijańskiej, jeszcze jedna ważna cecha, a mianowicie maryjność. Nasza katolicka duchowość jest maryjna. Jan Paweł II, to znalazłem wielokrotnie jego taką wypowiedź, w której nawet opowiada się za maryjnym wymiarem duchowości katolickiej. My najczęściej mówimy o duchowości maryjnej, ale to mogłoby sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś odrębną duchowością, jakimś odrębnym stylem życia duchowego. Jan Paweł II mówi, że cała duchowość chrześcijańska jest przeniknięta wzorczością Matki Bożej. Więc możemy mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Wszystko, co dotyczy życia duchowego, ma w jakiś sposób powiązanie z osobą, z wzorem, z wstawiennictwem Matki Bożej. Więc mamy tych kilka cech, czyli powtórzmy. To jest trynitarność, chrystocentryzm, wymiar pneumatologiczny, wymiar eklezjalny, sakramentalny i maryjny. To są te cechy, które naszą katolicką duchowość wyróżniają na tle wielu innych.
No a co się dzieje w momencie, kiedy, tak niektórzy mogą powiedzieć, mam problem z jakąś z tych cech i nie jestem w stanie, albo gdzieś mam problem, żeby się do niej zbliżyć, żeby rzeczywiście się w niej zanurzyć. Wolę właśnie, zamiast do sakramentu, wolę gdzieś tam, uznaję wszystko, tak, to o czym ksiądz mówił, ale jednak zamiast przystępować do spowiedzi, ja wolę stawać w lesie i łączyć się z naturą, wolę gdzieś tam iść w tę stronę. Czyli jakby to powiedzieć, idąc dalej, jakie są zagrożenia, jakie błędy my możemy popełniać, jakie nam grożą w budowaniu tej naszej duchowości chrześcijańskiej, w duchowości katolickiej?
To jest dosyć częsty problem współczesny. To poczucie indywidualizmu i takiego samookreślania się, że to ja decyduję o sobie. Tymczasem tak naprawdę my nie do końca decydujemy o sobie. Nam się wydaje, że my decydujemy o sobie, ale nawet w sferze naszego zdrowia, w sferze naszego funkcjonowania społecznego jesteśmy bardzo uwarunkowani. Także w sferze życia duchowego musimy okazywać posłuszeństwo i pokorę Kościołowi. To Kościół nas wychowuje do życia duchowego. My nie żyjemy, jak to powiedział Tomasz Merton, na samotnej wyspie. Nie jesteśmy samotną wyspą, ale jesteśmy we wspólnocie Kościoła. Po to nam Chrystus dał pasterzy według swego serca, papieża, biskupów, kapłanów, przewodników duchowych, abyśmy ich słuchali, byśmy słuchali Kościoła. A Kościół nas właśnie uczy, że warunkiem poprawnego, zdrowego życia duchowego, zdrowej duchowości jest między innymi właśnie korzystanie z sakramentów w taki sposób, jaki Kościół przewidział. Więc jeżeli ktoś chce na własną rękę tworzyć duchowość, bo boi się sakramentów, no to nie czarujmy się, ale odchodzi od duchowości chrześcijańskiej, od życia duchowego. Raczej by to trzeba było tutaj podjąć trud nawrócenia, który nie jest łatwy. Poza tym nie możemy też kierować się wyłącznie w naszym życiu kwestią emocji, uczuć, no na przykład, no właśnie, tak jak ojciec mówi, to mi nie odpowiada, czyli to ja decyduję, to ja jestem kreatorem prawdy, czy raczej mam być jej lektorem.
Zresztą też pojawia się takie też pojęcie używane przez niektórych, tak zwanej cukrzycy duchowej, czyli takich ludzi, którzy cierpią na tę chorobę, to znaczy tych, którzy w duchowości właśnie, w różnego rodzaju rekolekcjach, doświadczeniach, szukają tylko i wyłącznie tego, co ich będzie budować, co będzie dla nich przyjemne, co będzie dla nich, z czego będą mogli korzystać. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek obowiązek, w momencie, kiedy pojawia się na przykład kwestia, nie wiem, rekolekcji ewangelizacyjnych i kiedy jesteśmy w swoim gronie, jest bardzo miło, sympatycznie, przyjemnie, cudownie się modlimy i tak dalej, ale kiedy przychodzi moment dawania świadectwa, kiedy przychodzi moment ewangelizacji już takiej bezpośredniej, czyli konfrontacji z drugim człowiekiem, który zadaje pytania albo może ma zupełnie inne stanowisko, taka osoba się nagle wycofuje, bo ona mówi nie, ja chcę zostać tylko w tym swoim świadku, bo tu się czuję bezpiecznie, bo tu się czuję dobrze. Kiedy duchowość staje się ucieczką przed realnym światem, czy to jeszcze jest duchowość chrześcijańska?
No właśnie. Pewnie jest, tylko bardzo, bardzo wykoślawiona, czy bardzo taka no, niedomagająca, a więc niezdrowa, jak mówimy. Jeden z moich znajomych mówi nawet o tak zwanej duchowości fast foodowej. Wszyscy wiemy, co to jest fast food, prawda? Więc taki smakowity kąsek gdzieś tam na autostradzie, w McDonaldzie. Jadąc tutaj też się zatrzymałem w McDonaldzie, bynajmniej nie reklamuję. Więc właśnie, ale bez fast fooda było, tylko kawa była. No więc właśnie szybki smakowity kąsek, szybkie zaspokojenie potrzeby. I to jest właśnie duchowość fast foodowa. Coś, co bardzo znamionuje współczesnego, zwłaszcza młodego człowieka. Wszystko ma być szybkie, łatwe, przyjemne, niewymagające. A więc mam problem, no to tak jak właśnie sięgamy, czegoś nie wiem, no to sięgam do Wikipedii. Mam jakiś problem duchowy, no to niech mi ktoś to rozwiąże, prawda? Mam jakiś problem natury moralnej, no to biegnę na meeting uzdrowieniowy, niech mnie ktoś uzdrowi, prawda? Bez mojego wysiłku, bez mojego zaangażowania, bez nawrócenia. My się boimy mówić o nawróceniu, a nawrócenie to jest proces. Czasami, no właściwie proces, który trwa całe życie. Więc to jest, pewnie jest to duchowość chrześcijańska, no bo przecież ona wyrasta z tych korzeni, ale to jest duchowość, która wymaga uzdrowienia. To nawet nie jest chyba problem wycofywania się od zaangażowania apostolskiego. Ja myślę, że problem zaczyna się głębiej. Problem zaczyna się na poziomie formacji duchowej, tej formacji początkowej, kiedy, bo właśnie wspomnieliśmy o tym, że chrzest jest obiektywnym początkiem życia duchowego, kiedy to dzieło Boże w nas już jest, natomiast ten subiektywny początek życia duchowego dokonuje się w chwili, kiedy ten młody człowiek, dziecko, zaczyna zdawać sobie sprawę, że działa w nim Duch Święty, zaczyna świadomie podejmować współpracę, czego przejawem jest już na przykład modlitwa, ta świadomość, że jest Bóg, że jest ktoś większy ponade mną, komu ja mam okazywać szacunek, posłuszeństwo i tak dalej. Tu się gdzieś zaczyna to tak zwane drugie nawrócenie w typologii sanjuanistycznej, czy jak to mówimy, właśnie ten subiektywny początek życia duchowego, który trwa przez całe życie. My przez całe życie musimy się dostosowywać do Ewangelii i to my się mamy dostosować do Ewangelii, a nie odwrotnie, że Ewangelię sobie dostosowujemy do siebie. Wybieram sobie tak jak właśnie w tej duchowości fast foodowej to, co jest smakowite, to, co mi odpowiada, to sobie wybieram, a resztę odkładam. No, nasza wiara, wyznanie naszej wiary zaczynamy od znaku krzyża. Więc nasza wiara jest naznaczona krzyżem, jako znakiem ofiary, poświęcenia, a nie serduszkiem różowym, które jest tylko symbolem, czy pluszowym, prawda? Które jest symbolem miękkich, ciepłych, serdecznych uczuć. Tak naprawdę to w katechizmie Kościoła katolickiego bardzo mocno podkreśla, że droga do świętości wiedzie przez krzyż i przez wyrzeczenie. Pan Jezus mówi o konieczności zaparcia się. Kto chce zyskać życie, musi je stracić. A kto chce zachować, ten je straci. Kto chce zachować swoje życie, ten je straci. Więc to jest ten wyznacznik. No, nie ma innej drogi. Musimy zdobyć się na odwagę pójścia za Chrystusem. Musimy się zdobyć na odwagę takiego rozsądnego, zdrowego radykalizmu.
Bardzo dziękuję. Oblicza współczesnej duchowości albo współczesne oblicza duchowości to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościem w naszym studio jest ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, teolog, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ja gorąco i serdecznie zapraszam naszych telewizów do włączenia się we współtworzenie naszego programu. Numery telefonu widoczne na ekranie 56 657 0011 oraz 56 657 0012. Dla telewidzów korzystających z telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 to dwa darmowe numery telefonu, a dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski to 48, a następnie 56 657 00 13 i 56 657 00 14. Zapraszamy do tego, aby telefonować i dzielić się może swoimi doświadczeniami albo przede wszystkim pytaniami związanymi z naszą duchowością, z duchowością chrześcijańską, ze współczesnymi obliczami duchowości kierowanymi do naszego gościa. No właśnie, księże profesorze, czy duchowość współczesna, duchowość, oblicza współczesnej duchowości są inne niż oblicza duchowości człowieka, nie wiem, w średniowieczu, w renesansie, w baroku?
No tak jak zmienia się kultura, tak jak zmienia się człowiek, tak i zmienia się jego duchowość, również duchowość chrześcijańska, czyli życie duchowe. Co do istoty pozostaje ta sama, bo jest ten sam Chrystus, ta sama Ewangelia, ten sam Kościół, co do istoty, choć wiemy z kolei, że też sposoby funkcjonowania Kościoła zmieniają się w ciągu historii. I tak samo też zmieniają się wszystkie te formy wyrazu naszej duchowości, albo też ewentualnie środki duchowości, natomiast co do istoty ona pozostaje niezmienna. Ale współcześnie można mówić o kilku takich, jeśli używamy tego określenia, obliczach, czyli twarzach duchowości. Ta współczesna duchowość początku trzeciego tysiąclecia to moim zdaniem duchowość przede wszystkim laikatu. To już od Soboru Watykańskiego II zauważa się, co zresztą mocno podkreśla Jan Paweł II w Adhortacji Christi Fideles Laici, zauważa się wielkie ożywienie laikatu, zaangażowania ludzi świeckich, które wyraża się między innymi w różnego rodzaju zrzeszeniach chrześcijańskich, których mamy kilka rodzajów. A więc zaangażowanie laikatu. Zauważmy, że w tej chwili nawet papież wręcz zachęca nas do tego, abyśmy się bardziej zaangażowali w Kościół, bo to my jesteśmy Kościołem. Kościół nie jest tylko hierarchią, ale to my jesteśmy Kościołem jako ludzie świeccy, jako wierni i to my ponosimy odpowiedzialność za kształt Kościoła, za jego obecność w świecie i za jego misję zbawczą. I to jest ta odpowiedź, między innymi, to jest jedno z tych oblicz współczesnych duchowości.
Do tego zagadnienia jeszcze wrócimy, a póki co odbierzemy telefon od naszego telewidza. Halo?
Jestem. Tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już mogę rozmawiać?
Tak, proszę bardzo, któż się do nas dodzwonił?
Chciałbym serdecznie podziękować księdzu profesorowi za program, który słuchałam, Duch in Altum, był Płyń na Głębie, przez 20 lat. Wiele skorzystałam i również dzisiaj notuję, bo to są tak pięknie, ksiądz podaje, tak komunikatywnie, że no naprawdę zachęcam wszystkich i to nazwisko, to imię i nazwisko księdza profesora jest mi bardzo drogie i bardzo, bardzo dziękuję i obiecuję naprawdę modlitwę dziękczynną za tak wspaniałe wywody te religijne. Duch in Altum, wypłyń na głębie. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Anno. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy właśnie za przypomnienie też nam, księże profesorze, może zrobimy taki leciutki odskok na bok. 1000 odcinków.
Tak, od 2003 roku, od 2 stycznia 2003 roku do 24 marca bieżącego roku zostało wyemitowanych 1000 odcinków. No i postanowiłem już zakończyć ten cykl, żeby nie konkurować z Matysiakami czy w Jezioranach, mówiąc tak żartem. To jest 1000 odcinków, ale muszę powiedzieć, że dla mnie to było też niezwykle ubogacające doświadczenie. Po pierwsze doświadczenie intelektualne, przygotowywanie tych odcinków, ich nagrywanie, to ogromna praca, ale praca, która bardzo mi też pomogła uporządkować swoją wiedzę i którą wykorzystywałem także do pracy akademickiej i vice versa. Pracę akademicką wykorzystywałem w tych odcinkach. Druga rzecz, dla mnie to był taki znak też Bożego błogosławieństwa. Nawet powiem więcej, odczytuję to jako spełnienie się błogosławieństwa Jana Pawła II. Tak się składa, tu proszę pozwolić na taką małe świadectwo. Kiedy rozpoczynałem, czy miałem rozpocząć pracę na Kulu w 1988 roku, tak się złożyło, że znalazłem się w Rzymie na początku lipca i byłem na, to już mniejsza o szczegóły, byłem na audiencji generalnej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. No i takim szczęśliwym trafem znalazłem się w samym pierwszym rzędzie w auli Pawła VI. I kiedy Ojciec Święty witał się z będącymi w tym pierwszym rzędzie, więc ja się przedstawiłem i powiedziałem, że rozpoczynam pracę na Kulu, proszę o błogosławieństwo, więc Jan Paweł II tak wtedy mnie tak mocno położył ręce na ramiona i powiedział: szczęść Boże, błogosławię Ci. Więc poczułem, że to jest po pierwsze takie zobowiązanie moje, aby przede wszystkim studiować myśl Jana Pawła II. Jedna z moich książek, która była podstawą do profesury, właśnie poświęcona jest duchowości w nauczaniu Jana Pawła II. I tak jak Państwo pewnie zauważyli w tych odcinkach, ja bardzo często przywołuję Jana Pawła II. Nie tylko dlatego, że mam taki moralny czy duchowy dług wobec papieża, ale przede wszystkim dlatego, że tam jest ogromna głębia treści. To jest głębia, której wciąż powinniśmy studiować i pochylać się nad nim. I znakiem takiego błogosławieństwa jest dla mnie to, że przez te 20 lat, pomimo przecież różnych okoliczności, udało się co tydzień regularnie wyemitować te odcinki. Nie było żadnej przerwy. Przez 20 lat, mimo że były i wakacje, i różne takie techniczne wpadki, każdego tygodnia był odcinek. To jest ogromna praca, ale udało się. W tej chwili chcę wakacje poświęcić na wyszlifowanie tego tekstu i zrobić publikację, może w kilku tomach, zobaczymy, bowiem wiele osób pyta o te teksty, więc chcę to przygotować do druku. Natomiast wszystkie można je odsłuchać na stronie Radia Maryja, tam na dole jest zakładka, jak również na mojej stronie prywatnej, gdzie są nie tylko właśnie te audycje, ale także inne moje wystąpienia czy artykuły, teksty. To jest taka strona, łatwo zapamiętać, www.marekchmielewski, jako jedno słowo, bez odstępów, .eu. To rozszerzenie jest ważne, EU, bo jeżeli ktoś da rozszerzenie PL, to prawdopodobnie wyskoczy mu strona sołtysa z Krapkowic.
Tak, no to my jednak, znaczy też pana sołtysa oczywiście gorąco pozdrawiamy, natomiast jednak zachęcamy do sięgnięcia do strony internetowej księdza profesora. Księże, mówiliśmy o zaangażowaniu laikatu jako tej takiej charakterystycznej cesze duchowości współczesnej. Co jeszcze?
Współczesna duchowość także bardzo ma wyraźne oblicze maryjne. To wiąże się zarówno z objawieniami Matki Bożej, czy raczej mówmy o zjawieniach. Mariologowie są na to wyczuleni, bowiem w języku polskim używamy tego słowa objawienia maryjne, które się mogą kojarzyć z objawieniem biblijnym, tym objawieniem publicznym. Tymczasem chodzi tutaj nam o prywatne przekazy. W innych językach mamy wyraźne rozróżnienie. Na przykład w języku włoskim rivelazione to jest objawienie publiczne, ale te wszystkie, tak jak my mówimy, prywatne objawienia, to Włosi mówią apparizione, czyli raczej zjawienia. No ale to jest takie tylko uściślenie terminologiczne. Objawienia maryjne, czy jak mówimy zjawienia, zwłaszcza z początku XX wieku, czyli jak właśnie objawienia fatimskie, ale nie tylko, i cały kult Matki Bożej, który się mocno rozwinął także po Soborze Watykańskim II, chociażby w związku z ogłoszeniem tytułu Maryi Matki Kościoła, czy zaangażowanie Jana Pawła II, jego troska o różaniec, reforma różańca, i tak dalej. To sprawiło, że współczesna duchowość ma bardzo wyraźne oblicze maryjne. I do utrwalenia tego, zwłaszcza w Polsce, bez wątpienia utrwalenia tego oblicza maryjnego polskiej duchowości, niewątpliwie w ogromnym stopniu przyczyniło się Radio Maria i Telewizja Trwam. To jest pewien fakt, którego nie sposób tutaj zakwestionować. Inne oblicza, no to można też mówić o takim może nie do końca poprawnym wyrazie tej duchowości, jaką zwłaszcza w ostatnich latach, szczególnie poprzez w związku z pandemią, z tą pewną izolacją i maksymalnym wykorzystaniem internetu, YouTube, kanału YouTube czy innych komunikatorów, lansowana jest taka duchowość, powiedziałbym, apokaliptyczno, nawet fatalistyczna. I to jest pewne zjawisko, które niepokoi. Są nawet tacy ewangelizatorzy, którzy bardzo mocno podkreślają jakiś taki, nawet wręcz jakby straszyli ludzi, że ten koniec świata jest bliski, że tylko Matka Boża może nas uchronić. No to są bardzo niebezpieczne stwierdzenia, bo to tak oznacza, że Pan Bóg już nie jest w stanie nic z tym światem zrobić, że Pan Bóg jest bezradny wobec świata, jeszcze nas może Matka Boża uratować. Takie padają czasem stwierdzenia, które są no, z teologicznego punktu widzenia co najmniej dziwne, niestosowne. I takie właśnie straszenie ludzi, że ten koniec świata jest bliski. My obiektywnie biorąc, chwila po chwili się zbliżamy przede wszystkim do naszego końca. Nasz, mój świat się wcześniej skończy niż zapewne ten świat, który nas otacza. Tego nie wiemy. I ważniejsze jest to, żebym ja swoje życie, ten swój świat przeżywał w sposób taki, do jakiego mnie zobowiązuje moje chrześcijańskie powołanie, a nie troszczył się o to, czy ten świat kosmiczny się skończy, czy nie i kiedy się skończy i w jaki sposób. No ale z drugiej strony może upraszczam sprawę, ale wydaje mi się, że tego typu retoryka taka apokaliptyczno-eschatologiczna, ona napotyka na podatny grunt. To się dobrze sprzedaje. No i może dlatego takie uproszczone trochę rozstrzygnięcia różnych złożonych problemów etyczno-moralno-duchowych są lansowane. I to jest jedno z obliczy współczesnej duchowości.
Jak my, wracając do przysłowiowego Kowalskiego, co mamy robić, żeby tę duchowość pogłębiać? Co mamy robić, żeby w tej duchowości trwać, żeby ona się rozwijała, żebyśmy rzeczywiście no, mogli o sobie powiedzieć bez pychy, ale z taką świadomością czysto, że jesteśmy ludźmi duchowymi?
Od 2000 lat Kościół przede wszystkim wypełnia to, co mu zlecił Chrystus i dzieło ewangelizacyjne i dzieło uświęcania, jakiego dokonuje Kościół, realizowane jest poprzez zasadniczo trzy rzeczy. Nauczanie, sprawowanie liturgii, zwłaszcza Eucharystii i dzieła miłosierdzia. I myślę, że od tego by trzeba było zacząć. Przede wszystkim, żebyśmy tutaj nie zaczynali od takich górnego C, czyli od razu, że wszyscy się mają zaangażować w jakieś ruchy, w jakieś wspólnoty. Nie wszystkich na to stać, nie wszyscy mają taką potrzebę, nie wszystkim to odpowiada taka czy inna forma. Natomiast, tak jak powiedziałem, zacznijmy przede wszystkim od gorliwego, właściwego przeżywania Eucharystii. Przynajmniej tej niedzielnej. Żebyśmy nie byli, jak mówi Sobór Watykański II, obcymi widzami, którzy są na mszy świętej, że przyszliśmy wysłuchać czy obejrzeć mszę świętą, ale ją przeżyć, żeby msza święta była spotkaniem z Chrystusem. Od tego by trzeba było zacząć. Poza tym Słowo Boże, które jest nam przepowiadane w ramach liturgii i Słowo Boże, po które możemy sięgać, biorąc do rąk Pismo Święte, no i wreszcie pełnienie dzieł miłosierdzia w szerokim znaczeniu. Po to przecież zarówno Jan Paweł II nauczał o miłosierdziu Bożym, stąd też taka popularność kultu Bożego Miłosierdzia, ale po to także papież Franciszek ustanowił Rok Miłosierdzia, aby zwrócić nam uwagę właśnie na ten istotny wymiar naszego życia chrześcijańskiego, naszego życia duchowego. Czyli te trzy proste rzeczy. Zaangażowanie w liturgię, w Eucharystię, Słowo Boże i dzieła miłosierdzia. To jest to ABC, które buduje fundamenty naszej duchowości.
Bardzo dziękuję. Prosimy kolejnego telewidza. Halo.
Szczęść Boże, można już?
Szczęść Boże, prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwonił?
Tym razem z Gniezna, po Anny z Warszawy. Halo?
Witamy, prosimy bardzo.
Bardzo serdecznie Bóg zapłać za zaproszenie zacnego gościa. Chciałam powiedzieć, że jestem również wierną słuchaczką Duk in Altum. Przez te wszystkie lata starałam się nie opuścić ani jednego odcinka, mimo że o różnych dziwnych porach, bardzo późnej porze, ale to mnie niezwykle wzbogaciło. Bardzo serdecznie Bóg zapłać księdzu profesorowi. No temat niezwykle ważny dzisiaj, bo jest niezwykle dużo nieporozumień. Ja spotykam się właśnie z tym używaniem i powiedzmy rozumieniem słowa duchowość. Ja bym tak może chciała tak od strony filologicznej, bo no, wiadomo, że używa słów nie rozumiejąc często duchowość etymologicznie. To jest od słowa duch i dusza, tak? To jest jakby wspólny rdzeń. I teraz, ja często porównuję z innymi językami. Mówimy o duchu, o duch święty spirit, prawda? Natomiast w angielskim jest również ghost. To jest też duch, ale zły duch, prawda? Więc w polskim języku nie wyróżniamy tego w sensie językowym, prawda? Ale tutaj dlatego tak bardzo, bardzo trudno. I teraz rzeczywiście ta duchowość katolicka, to jest niezwykle ważny problem, który ksiądz profesor porusza, bo no, spotykam się z tym, że powiedzmy mówi się, ach, to jest człowiek, powiedzmy, bardzo chodzący po ziemi, realistyczny, to nie duch, a człowiek duchowy, który może być o wiele dalszy od kościoła i od, powiedzmy, sakramentów, wydaje się być uduchowiony, prawda? To są takie paradoksy dosyć, z którymi się spotykam. Więc jeśli można, i teraz jeszcze pytanie takie, jeżeli duch, to są dusza, tak? Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, osobą duchową, no to musi wierzyć w duszę nieśmiertelną, prawda? Czyli to jest jednak nasza wiara, podstawa naszej wiary, prawda? Znaczy nie podstawa może, ale jednak ważny element, prawda? Czyli jakby, jak się to ma duchowość do pojęcia duch i dusza? No, mogłabym jeszcze więcej, ale już nie chcę zabierać czasu. Serdecznie Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Anno, gorąco i serdecznie dziękujemy, księże profesorze.
Odpowiadając Pani na to pytanie, pozwolę sobie sięgnąć jeszcze do samego początku. To pojęcie duchowość, łacińskie spiritualitas, pojawia się po raz pierwszy około 420 roku, czyli to jest jedno z pierwszych pojęć teologicznych w chrześcijaństwie, w listach pelagiańskich. Jest tam takie zdanie po łacinie, w którym autor tych listów zachęca Tezifonta, dorosłego chrześcijanina imieniem Tezifont, do tego, aby kroczył czy postępował w tym, co duchowe. Tam jest takie zdanie łacińskie age ut in spiritualitate proficias. I to jest przez badaczy problemu uważane za pierwsze pojawienie się słowa spiritualitas, które my tłumaczymy jako duchowość. I rzecz ciekawa, że niemal od samego początku temu pojęciu spiritualitas przeciwstawiano carnalitas, cielesność, a w pewnych skrajnych nawet poglądach animalitas, czyli tą zwierzęcość. To jest echo manicheizmu, który bardzo radykalizował sprawy duchowe i sprawy cielesne. To, co duchowe, to jest dzieło Boże, a to, co cielesne, to jest dzieło szatańskie, a więc trzeba pogardzać tym, co cielesne, tym, co duchowe, bo to nie jest Boże. I jakoś tak nam pozostało też do dziś, że po pierwsze, mówiąc człowiek, mówimy, człowiek to dusza i ciało. Tak, z tym, że to i, jakkolwiek powinno pełnić funkcję koniunktywną, tak naprawdę podkreśla nam tą funkcję dysjunktywną, czyli dusza i ciało, czyli mimo wszystko mamy do czynienia z jakimiś dwoma elementami, które nie pasują do siebie. Bardzo mnie zaskoczyło, że Jan Paweł II, to właśnie w kontekście miłości małżeńskiej, ale to jest osobny temat, zarówno w Familiaris Consortio, jak i w liście do rodzin z 1994 roku, zaznacza, że człowiek, to troszkę uproszczę, to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch. To bardzo mnie to zastanowiło. Czyli nie takie, człowiek to nie takie dwa trochę jakby sztucznie sklejone kawałki, które się rozpadają w chwili śmierci, ale to dwie rzeczywistości, które się tak głęboko przenikają, że są właściwie nierozdzielne. Uduchowiona cielesność, ucieleśniony duch. To oznacza, że sprawy duchowe pozostają w ścisłym związku z naszą cielesnością, z naszym wymiarem tym materialnym i vice versa. Natomiast tu, odpowiadając na to pani pytanie, to jest cały problem, co rozumiemy przez słowo duch, dusza. Tutaj filozofia, czy to platońska, neoplatońska, czy stoicka, próbuje to definiować. I tutaj mamy całą gamę różnych pojęć, a więc, że to jest niematerialność ludzkiej istoty, właśnie dusza to jest ten wymiar, czy duch to ten wymiar niematerialny. Według innych koncepcji duch no to jest właśnie tym taką strukturą, powiedzielibyśmy, nadrzędną, zarządzającą. Dusza to jest bardziej ten przejaw tej animalitas, tej właśnie naszej psychiki, no i właśnie ciało, czyli te trzy elementy. Jest rzeczywiście duże zamieszanie wokół tej tematyki, także w tym aspekcie takim semantycznym, jak rozumieć duszę, ducha, duchowość. To jest problem, z którym się borykają zarówno antropolodzy, jak i filozofowie, no i także w konsekwencji teologowie duchowości.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica wszędzie, w domu moim, w każdym, w telewizji Trwam. Dla mnie współczesne oblicze ducha... Ja mogę mówić?
Tak, tak, prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwonił? Proszę się przedstawić.
Słyszę, że duch... Dla mnie to duch jest ciało, duch i dusza, która się zbliża mocno do Boga, która jest oświecona, czyli jest zbliżona do Boga, wtedy ona inaczej funkcjonuje, bo ona widzi nawet Boga, widzi, potrafi rozmawiać z duszami świętymi, a człowiek tak jakby ubrać człowieka, na przykład człowiek jest czysto ubrany, ładnie wygląda, to jakby świecił, i człowiek jest brudny, nieubrany, opuszczony, pije, gdzieś leży na ulicy, czyli on jest jakby w ciemnej takiej pieczarze siedzi, przy nim zły duch chodzi i człowiek tego nie widzi, bo Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, każdego człowieka, każdy człowiek ma duszę. Jak ja tutaj mieszkał koło mnie Świadek Jehowych, to on dla mnie mówi, że duszą jest krew. Ja mówię, człowieku, ty chyba jesteś nienormalny. Duszą jest duch, bo Bóg tknął tchnienie w nożdża i powstało ciało. A krew to toczy się, żeby ciało się poruszało. Jeżeli czy dziecko mam umiera, jest w nim krew i to dziecko się nie rusza. Dlaczego się nie rusza? Wszystkie ma części ciała, no bo odeszła dusza. Dla nas jest ciężko teraz zrozumieć, bo ja tak patrzę, co słucham nawet po kościołach, jak chodzę. Dla człowieka, jak i dla kapłanów, za których się trzeba modlić, takie Boże pieniążek przykrył nam oczy. I na przykład Bóg mówi tak, czy ślepy poprowadzi ślepego? No nie uda się poprowadzić. Słuchając nieraz kapłanów różnych, swojego spowiednika, to zawsze mu mówię tak, przeksiędza, jak ja bym był księdzem, to on pytał każdego grzesznika o jego grzechy. Czy zrobiłeś tak? Czy zrobiłeś, na przykład sam się anonimizowałeś, czy inne rzeczy? Ten człowiek by się otwierał, on się wstydzi grzechu i trzyma ten grzech w sobie. Jak pójdę na przykład na bazar, kupię najpiękniejsze jabłko, ugryzę, a zobaczę robak, odrzucę je. Jeżeli w człowieku jest grzech, to on nie widzi Boga i nie otworzy się, bo jest zamknięty. Ma gdzieś łaknienie pójść dalej, ale wstydzi się powiedzieć swojego grzechu. Ale jakby kapłani pytali o dane grzechy, to ludzie by tylko mówili tak, nie, jak ojciec Pio pytał. Nie chcę dłużej mówić, ale życzę, ale jeszcze może coś powiem. Jakby tak człowiek zamknął oczy na chwilę, jakby udał, że nie żyje, w ogóle nie widzi nic, ma zamknięte oczy. Ale jak otworzy oczy, widzi światło, światłem jest Bóg. Jeżeli zobaczy się Boga, to się do Niego zbliży, wszystko się pozamyka. Ciemność można umyć całkiem, czarność, szklankę brudną umyć, jest czysta. Bóg może złożyć całego człowieka porozbijanego, złożyć go w całość.
Dokładnie.
Nikt więcej tego nie zrobi.
Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, dziękujemy za to podzielenie się też. Księże profesorze, no właśnie, można też w tej kontekście, nie wiem, rodzi się takie pytanie. Na ile rzeczywiście cała rzeczywistość tego naszego zbawienia, tego naszego, naszej przemiany życia leży w naszych rękach? A na ile jest w łasce Pana Boga? Bo my wiemy, że Kościół, jak w Kościele jak bumerang wraca, to podejście z jednej strony czysto ludzkie, a z drugiej strony zrzucające w cudzysłowie całą winę tylko i wyłącznie na Pana Boga.
Zanim ojcu odpowiem na to pytanie, to nie chciałbym zostawić bez komentarza wypowiedź naszego widza i słuchacza. Otóż ta wypowiedź pokazuje nam, jak bardzo złożonym problemem jest istota duszy. To jest ta rzeczywistość, która organizuje naszą cielesność. To jest jedna z definicji. Dlatego też w teologii duchowości, żeby uniknąć tych wszystkich takich skomplikowanych dywagacji o charakterze takim trochę filozoficzno-metafizycznym, po prostu mówi się o podmiocie duchowym, mając na myśli człowieka jako całość, nie tylko jego duszę. Dawniejszy język mówi, dusza się nawraca, dusza pokutuje. No i odnosi się wrażenie, że ciało nie bierze w tym udziału, ciało niech sobie tam żyje własnym życiem. Właśnie nie. Człowiek to uduchowiona cielesność, ucieleśniony duch. Druga rzecz, o której tutaj pan wspomniał. No nie do końca się z panem zgodzę, że księża powinni pytać o grzech. Przecież najważniejszy jest Chrystus, nie grzech. Grzech jest tylko pewnym, że tak powiem, wypadkiem przy pracy, mówiąc tak kolokwialnie, jest pewną tylko konsekwencją niewierności Chrystusowi. W naszym postępie duchowym daleko ważniejsze jest to, byśmy dostrzegali podstawową prawdę, że przez Chrzest Święty staliśmy się dziećmi Bożymi. Jest nas Boże dzieciństwo. Dalej, prawda o stworzeniu. Jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. Jest nas piękno. To powinniśmy dostrzegać w sobie. Jeżeli ja cały czas tylko słyszę, że jestem grzeszny, że jestem zły i tak dalej, to jak ja mogę być dobry? Jak ja nie widzę
sakrament pokuty i pojednania sprowadzony tylko i wyłącznie do wyliczenia moich błędów, wyliczenia moich grzechów.
Właśnie niestety, tu nie o to chodzi. Przecież nie po to się tylko myjemy, żeby się za chwilę ubrudzić, ale żebyśmy byli piękni, prawda? Więc tak samo korzystamy z sakramentu pokuty, aby wrócić na nowo do tego pięknej radości dzieciństwa Bożego. Więc raczej pozytywny wymiar jest motywem do naszego stawania w prawdzie przed konfesjonałem. Więc uważam, że to jest ta zasadnicza sprawa w naszym duchowym postępie. No i teraz pytanie, jak to jest? Czy my sami jesteśmy w stanie się uświęcić, czy nie?
No właśnie, bo tutaj pan powiedział, wystarczy zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że jesteśmy blisko Pana Boga i już wszystko jest rozwiązane. Tak?
No to jest naiwne. To jest naiwne i to jest właśnie w tym stylu tej duchowości fast foodowej, o której wcześniej wspomniałem. Tymczasem papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exultate, przepiękny tekst, polecałbym go jako lekturę duchową o świętości, o naszym powołaniu do świętości, zwraca uwagę na dwa niebezpieczeństwa. Z jednej strony na tak zwany gnostycyzm, który właśnie idzie w tym kierunku, że tylko mam przeżywać duchowo, odrywać się od świata, wznosić się ku Bogu, zapomnieć o całym świecie. To jest właśnie gnostycyzm. A drugi taki błąd, nawet wręcz niebezpieczeństwo, które zagraża świętości, tak to papież Franciszek nazywa, to jest pelagianizm. To jest nawiązanie do herezji Pelagiusza, który mówi, że Bóg nam dał wszystkie narzędzia do tego, byśmy się stali doskonali. To od nas zależy całkowicie, czy ja się zbawię, czy nie. To jest pelagianizm. Otóż trzeba zachować tutaj zdrowy środek, zgodnie z tym, czego uczy święty Paweł. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Nie ja, ale łaska Boża ze mną. Czyli zdrowy środek w duchowości to jest właśnie otwarcie się na działanie łaski, ale jednocześnie podejmowanie wysiłku współpracy z łaską. Nawet można by mówić wręcz o takiej definicji życia duchowego, że życie duchowe to jest takie działanie Ducha Świętego na mocy misterium paschalnego Chrystusa w Kościele i taka współpraca z łaską Bożą, że jej owocem jest właśnie uświęcenie i dojrzałość duchowa, dojrzałość osobowa człowieka.
Co jest największym zagrożeniem dzisiejszego, inaczej, dzisiejszej duchowości, albo duchowości dzisiejszego człowieka?
Śmiem twierdzić, że największym zagrożeniem współcześnie są wszelkiego rodzaju pseudoduchowości. Czyli te duchowości religijne sprowadzane na poziom tych duchowości takich antropogenicznych, duchowości naturalnych, kiedy to człowiek sobie kreuje transcendensa, kreuje sobie Boga, czy jakkolwiek jakieś bóstwo, a nie właśnie otwarcie się na Boga, który do mnie przychodzi. Bo Bóg, jak czytamy u świętego Jana, On pierwszy nas umiłował. On pierwszy przecież powołał człowieka, a my odpowiadamy na zaproszenie. Moim zdaniem największym zagrożeniem współczesnej duchowości i tym takim okaleczonym obliczem współczesnej duchowości jest właśnie ta fałszywa duchowość, którą człowiek sobie tworzy według własnego wyobrażenia, według własnych potrzeb.
Dobroludzizm?
Coś w tym stylu, tak jak to właśnie w języku angielskim mamy ten well-being, nie? Takie dobre samopoczucie, dobrostan, żeby było mi dobrze.
Najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem.
No tak, tylko no właśnie, być dobrym człowiekiem to przede wszystkim odnajdywać wzór w Jezusie Chrystusie, bo tak jak przypominał Jan Paweł II, człowiek nie zrozumie sam siebie bez Chrystusa.
Bóg zapłać, księże profesorze. Współczesne oblicza duchowości to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z, no myślę, że można tak powiedzieć, specjalistą w tej dziedzinie, księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Markiem Chmielewskim, teologiem, kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bóg zapłać, księże profesorze.
Dziękuję bardzo.
A my zapraszamy wszystkich telewidzów do Radia Maryja na godzinę 21:30. Tam kontynuować będziemy naszą dzisiejszą rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.